skazani na dialog.
Dzień dobry, witam serdecznie w sobotę rano. Jacek Kosiak, skazani na dialog. Dzisiaj wyjątkowo rozmawiamy z osobą, która ma do czynienia i z pracodawcami, i z pracownikami, działa w interesie związków zawodowych i związków pracodawców. Mam taką nadzieję. Myślę, że też dla dobra publicznego państwa i moim gościem jest główny inspektor pracy Marcin Stanecki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miała być reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Niestety została zatrzymana. Mówię niestety, bo chyba powinny być jakieś działania dostosowujące Inspekcję Pracy do współczesności. Kto na tym skorzystał, kto stracił?
Na naszym wzmocnieniu zyskają wszyscy, i pracodawcy, i pracownicy. Dlaczego zyskają pracodawcy? Bo wiele osób się dziwi. Dlatego, że Państwowa Inspekcja Pracy jest strażnikiem uczciwej konkurencji. My dbamy o to, żeby ten przedsiębiorca, który jest nieuczciwy, który zatrudnia ludzi nielegalnie, bez jakichkolwiek umów, bądź na jakichś fikcyjnych umowach cywilnoprawnych, bo przecież już nie mówię o zleceniach. Dobrze wiemy, że mamy w obrocie umowy na wypożyczenie plecaka, roweru i nic mnie bardziej nie irytuje, kiedy słyszę od takiego przedsiębiorcy tekst, a miałem taką okazję na Zespole Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego, że on jest uczciwy, bo on wypożycza samochód i dzięki niemu chociażby obcokrajowiec może zarabiać, a to, że zarabia 4-5 zł, jest jakby już kwestią drugorzędną.
Albo kara za koszulę wystającą.
No, kary są przerażające i taka, każda taka skarga mnie osobiście bardzo bulwersuje. Nie wszystkie skargi przechodzą przeze mnie, ale chociażby te skargi, które są kierowane przez posłów, które oni otrzymują u siebie w biurach, przechodzą przeze mnie, więc zawsze te skargi czytam, bo myślę sobie, co taki cudzoziemiec, który pracuje w Polsce 3 miesiące i wraca do domu z niczym, bo ma jakieś kary za dosłownie, za co cokolwiek, za przysłowiowe kichnięcie w nie tym miejscu, co trzeba. Co on sobie pomyśli o naszym kraju? No niestety te kary dotyczą również naszych obywateli, szczególnie młodych, tak? Bo pamiętajmy, że moje spojrzenie też jest takie zero-jedynkowe, bo przez 17 lat, kiedy byłem inspektorem, to głównie miałem do czynienia z osobami pokrzywdzonymi. Dzisiaj też mam z nimi do czynienia, chociażby przez te napływające skargi.
Czy zmienił się charakter tych skarg?
Nie, nic się nie zmieniło i to jest właśnie najbardziej zaskakujące. 40% skarg od lat to są te same skargi. Czas pracy i wynagrodzenia. Proszę zauważyć, co się stało. Rok 2024 to jest 270 milionów złotych niewypłaconych. Na tyle wydaliśmy środki prawne, decyzje, polecenia, wystąpienia. 2023 było to 135 milionów.
Czyli problem narasta.
Problem narasta. Nasz inspektor wyegzekwował w listopadzie w Warszawie, w okręgu warszawskim 17 milionów, w Lublinie milion.
A w Poznaniu?
Właśnie akurat nie mamy.
Czyli Poznania. Okręg poznański wyróżnia się pod względem,
tak,
in plus, rozumiem?
Tak, ale niestety, jeżeli chodzi o liczbę skarg, na piątym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę skarg na inspektora, dlatego podjąłem decyzję, że w tym roku przekażę okręgowemu inspektorowi pracy aż 12 nowych etatów. Zachęcam do aplikowania. Tak, Poznań będzie miał 12 nowych etatów, dlatego że liczba skarg rośnie nam w tempie geometrycznym. No i też podjąłem decyzję w ogóle o wzmocnieniu poradnictwa, ponieważ mamy tak dużo chętnych, że po prostu nasza infolinia jest notorycznie przeciążona, nawet jak wprowadziliśmy kalendarz.
I także wprowadzono możliwość porozumiewania się w języku ukraińskim.
Tak. Tak, ale chcę powiedzieć, że mamy kalendarz. Każdy może sobie ustalić termin, który mu pasuje. Może sobie wybrać jedną z kilku dziedzin prawa pracy, która jest tam wskazana i my oddzwonimy. A żeby infolinia służyła tym, którzy na przykład dostali dyscyplinarkę albo, nie wiem, pracują w warunkach zagrożenia i nie wiedzą, czy mogą powstrzymać się od wykonywania pracy i opuścić stanowisko pracy.
Myślę, że poziom wiedzy na temat prawa pracy wśród pracowników, już nie mówię tak szeregowych, ale nawet związkowców, jest jednak wciąż niski.
No jest niestety bardzo niski. W tym roku skupiamy się na kampanii Bezpieczni na etacie. W każdym okręgu, w tym również w Poznaniu, będzie konferencja poświęcona temu, jak odróżnić umowę o pracę od umowy zlecenia, jakie są wady i zalety. Niestety wiele osób nie wie. W zeszłym roku w Poznaniu taka konferencja informatyków. To, co mnie uderzyło, podeszła do mnie po spotkaniu młoda dziewczyna, która mówi, że od 5 lat jest na B2B i powiedziała mi, że gdyby te 5 lat temu ktoś powiedział jej, czym się to B2B różni od umowy o pracę, że miałaby tą stabilność zatrudnienia, to mogłaby planować dzieci, tak? Dzisiaj sobie na to pozwolić nie może, bo pamiętajmy, na B2B oczywiście, że dostajemy do ręki więcej, ale jak nie pracujemy, to nie mamy pieniędzy.
Ani na zwolnienie lekarskie nie można jeść, ani na urlop płacony
no
przez
pracodawcę.
No
nie ma urlopu wypoczynkowego. Tak samo jest ze zwolnieniem lekarskim. Też do mnie podszedł jeden ze studentów i mówi do mnie, jak to jest, ja pracuję na zleceniu, wziąłem zwolnienie lekarskie i nikt mi nie zapłacił i nie mam pieniędzy.
Zdziwiony.
Zdziwiony,
to
dokładnie.
To dziwne właśnie. Powinien być dostęp do tej wiedzy chyba już na etapie szkoły.
Powinien być, dlatego my robimy chociażby to, co mnie zszokowało. My na Facebooku mieliśmy w grudniu 2 miliony wyświetleń. Mamy Facebook od kilku miesięcy. Ja nagrywam rolki, gdzie tłumaczę.
Tam jest wiedza w pigułce.
Tak.
Właściwie dostosowane jest to do współczesnego odbiorcy.
Tak, bo mówię prostym językiem. Oczywiście, że to są pewnego rodzaju uproszczenia, bo nie da się w 2 minuty o wielu trudnych kwestiach powiedzieć, ale mi się wydaje, że przekazuję tą wiedzę w sposób prosty. Zresztą oglądalność tych rolek pokazuje, że jest na to zapotrzebowanie i będziemy kręcić tego jeszcze więcej. Ciągle pracujemy nad nowymi materiałami, jeszcze lepszymi. Praca na wysokości. No, w samym budownictwie udało nam się po 3 latach trwania strategii poświęconej zagrożeniom wypadkowym w budownictwie zmniejszyć tą liczbę, bo mieliśmy 33 wypadki śmiertelne w 2024 udało się zmniejszyć do 15, więc praca na drabinie to już jest praca na wysokości. To jest szereg obowiązków i tutaj się zgodzę z panem redaktorem. No tak, niestety małe firmy dominują. No to najlepszy przykład mamy, tak, chociażby na tych małych placach budów, które co roku kontrolujemy. 1000 placów budów, warunek taki jest, że nie więcej niż 20 pracowników. W czerwcu robiliśmy kontrolę 98% nieprawidłowości, czyli praktycznie na każdej kontroli znaleźliśmy nieprawidłowości. We wrześniu rekontrola, 94% kontrolowanych podmiotów wykazało nieprawidłowości. Nasze środki to były decyzje ustne, czyli wstrzymywaliśmy pracę, kierowaliśmy pracowników do innych prac, które nie stwarzały dla nich zagrożenia i podmiot kontrolowany był w stanie w ciągu kilku godzin bądź w ciągu kilku dni doprowadzić tą budowę do stanu zgodnego z prawem. To pokazuje, że nie trzeba mieć pieniędzy, tylko odrobinę chęci, żeby te zagrożenia eliminować.
Sam pan inspektor nawiązał do kontroli. No niestety dyskusja publiczna skupiła się na uprawnieniach, które miałyby zmieniać umowy B2B na umowy na etat. Ale przecież zapomnieliśmy o tym, że ta reforma zakładała także kontrole zdalne, które mogły usprawnić pracę nie tylko inspektorów, ale także życie pracodawców.
I to spotkało się z dużym entuzjazmem pracodawców. Ja zresztą nie ukrywam, że ten pomysł tych kontroli zdalnych to zaczerpnąłem od BHP-owców.
Że
jest
można
koordynatorem,
kamerą...
tak, dokładnie na dużej budowie i on po prostu łączy się z tą budową, tam na miejscu jest BHP-owiec, który obchodzi i on po prostu jest w stanie wydać polecenie, usunięcie jakiejś nieprawidłowości. I strasznie mi się to podobało, bo pomyślałem sobie, że nasz inspektor, szczególnie przy wypadkach, tak, nieraz trzeba gdzieś kawał drogi jechać, jest w stanie błyskawicznie ocenić sytuację.
Także miało być połączenie z danymi ZUS.
O, to jest po prostu przeniesienie nas w XXI wiek.
W końcu.
Posiadanie danych z ZUS-u i KAS-u i wymiana danych i stworzenie analizy ryzyka. Które
będzie to, czy nie będzie?
Wydaje się, że to będzie. Kontrole zdalne nie budzą wątpliwości, analiza ryzyka nie budzi wątpliwości. Kwestią, która budzi najwięcej emocji, to są te decyzje przekształceniowe. Ale ja się bardzo cieszę z tej analizy ryzyka. Ja wiem, że wielu pracodawców się oburza, kiedy mówię, że dzięki temu typowaniu podmiotów do kontroli, każda kontrola będzie kończyła się sukcesem inspektora, znaczy w sensie takim, że znajdzie nieprawidłowości, ale co to oznacza dla większości pracodawców? Dla większości pracodawców, którzy ciężko pracują, tyrają, żeby osiągnąć sukces, oznacza to, że nigdy nie spotkają na swojej drodze inspektora pracy, chyba że będą chcieli. Te kontrole dzięki temu, że będą dane wzory do typowania podmiotów, będą przeprowadzone tam, gdzie trzeba i patologii i nadużycia uda nam się wyeliminować, moim zdaniem, szybciej i skuteczniej. Więc ja bardzo się cieszę na to narzędzie. Pracodawcy nie powinni się obawiać, tylko się cieszyć i mówią, że gdzieś tam 2 ulice dalej ktoś zatrudnia ludzi na czarno, czemu my się tam nie udamy? No nie udamy się, bo jak nie ma skargi, to powiedzmy sobie wprost, nie wiemy, gdzie się udać, tak? To skargi są tym źródłem informacji.
Państwowa Inspekcja Pracy obchodzi 107. rocznicę powstania. Myślę, że w końcu czas, żeby znalazła się w XXI wieku, nawiązując do słów pana inspektora.
Mam taką nadzieję, że tak będzie, że ta reforma i wdrożenie dyrektywy o likwidacji luki płacowej, a za chwilę tak zwana dyrektywa platformowa, i tam inspektorzy już będą mieli komfort, bo najprawdopodobniej będzie domniemanie stosunku pracy. Inspektor sobie usiądzie wygodnie na fotelu, a podmiot kontrolowany będzie musiał udowodnić, że ta umowa cywilnoprawna jest umową cywilnoprawną, a nie umową o pracę, więc będzie się naprawdę wiele działo.
Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję serdecznie.
Państwa i moim gościem był główny inspektor pracy Marcin Stanecki. Jacek Kosiak, skazani na dialog. Do usłyszenia za tydzień.
Skazani na dialog.